Gość Radia Lublin.
Kwadrans po ósmej, Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry. A moim gościem dzisiaj w studiu Polskiego Radia Lublin jest Andrzej Jaroszyński, były ambasador Polski i w Australii, i w Norwegii, ale dwa ostatnie miasta, które wymienię, czyli zastępca ambasadora w Waszyngtonie i konsul generalny w Chicago, będą dla nas kluczowe, bo o sprawach amerykańskich, panie ambasadorze, chciałbym z panem porozmawiać. Wiadomość dosłownie sprzed kilku godzin. Departament Stanu USA zgodził się na to, żeby Polska mogła zakupić systemy rakietowe Homar, a więc teraz droga otwarta przed Kongresem Amerykańskim. Co to dla nas znaczy? Co to znaczy dla naszych wzajemnych relacji?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No to jest bardzo dobra wiadomość. Myślę, że oczekiwana i myślę, że ostatnie wizyty ministra obrony narodowej i podejrzewam, nie mam żadnych faktów na to, ale podejrzewam, że również i usilne tutaj działania pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie no doprowadziły do takiego wyniku. To jest oczywiście przede wszystkim w naszym interesie, ale równie w interesie i NATO, i Stanów Zjednoczonych. Także dziękuję za tą wiadomość, bo nawet nie wiedziałem o tym, idąc tutaj do pana, ale uważam, że to jest i duży sukces Polski i przede wszystkim sukces NATO, bo to jest kontynuacja tej polityki, która rozpoczęła się w Walii, potem była kontynuowana i rozwinięta w Warszawie. Także to jest dobra wiadomość.
Ekscelencjo, Stany Zjednoczone wzmocnią swoją pozycję w Europie, wzmocni się pozycja sojuszu, jeżeli to wszystko zostanie dopięte, a tak wszystko na to wskazuje. Przy okazji, zarabiając na tym no, niebagatelne pieniądze, bo przeszło 655 milionów dolarów.
No, każde państwo, każde przedsiębiorstwo na czymś zarabia, jeśli jest w stanie to sprzedać i jeśli jest na to klient. Nie jest to nic nowego. Amerykanie, będąc potęgą militarną, ale będąc również potęgą w innowacyjności wojskowych produktów, sprzedają różnym krajom na bardzo ostrych warunkach. To nie jest tak, że każdy kraj może każdy rodzaj broni kupić, tylko niewiele krajów ma specjalne umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast nawet kraje sojusznicze, nawet Polska musi dostać specjalne właśnie, no, można powiedzieć, zezwolenie czy licencję Pentagonu i potem to musi przejść przez Kongres. Oczywiście, no, na tym zarabiają Amerykanie, ale to jest w naszym interesie, żeby kupić taką broń, która nam odpowiada i która jest najlepszej jakości. No a taką oferują między innymi Amerykanie.
Ekscelencjo, wspomniał pan o roli ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, i no to przejdźmy do pani ambasador i do tego, co z nią związane jest w ostatnich dniach, a nie milkną echa po tym, jak pani ambasador wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego. No i tutaj pytanie właśnie, co ten list miał na celu, bo listy w dyplomacji, korespondencja w dyplomacji to nie jest rzecz bagatelna, bo to nie jest list, który wrzuca się do skrzynki pocztowej, tylko ma on swoją oficjalną drogę. W tym wypadku też miał?
Proszę pana, zacznijmy od tego, że z formalnego punktu widzenia dyplomaci, w tym przede wszystkim ambasadorzy, mają obowiązek nie mieszania się w sprawy wewnętrzne tego państwa. No to pojęcie wewnętrzne sprawy jest dość kontrowersyjne, bo zawsze można powiedzieć, że jest połączenie między no, wewnętrznym prawodawstwem czy jakimiś sprawami wewnętrznymi z czynnikiem zagranicznym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że mamy tu do czynienia z pewnym ciągiem zdarzeń, rozpoczętym z słowami pani ambasador, wtedy kandydatki przed senacką komisją, która już krytycznie wyrażała się o pewnych sprawach w Polsce. Potem nastąpiła rozmowa pani ambasador w Sejmie Polskim, potem rozmowy z różnymi ministerstwami, między innymi z wiceministrem finansów, gdzie też doszło do pewnej kolizji interesów i wreszcie list.
I w liście wyjaśnimy, panie ambasadorze, jeśli mogę na słowo.
Tak.
Pani ambasador jest zaniepokojona, czy może rząd Stanów Zjednoczonych, bo przecież w jego imieniu się wypowiada, zaniepokojona jest ostatnimi oskarżeniami pod adresem dziennikarzy jednej ze stacji komercyjnych. To po emisji reportażu dotyczącego zjawisk nazistowskich.
No i po interwencji prokuratury wobec tego dziennikarza, który brał udział w nagrywaniu tej imprezy. Jest to dość niezwykły przypadek, po pierwsze, w którym ambasador pisze bezpośrednio do premiera.
To partnerem jest
partnerem szef dyplomacji. Jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych na różnym szczeblu tego ministerstwa w zależności od sprawy. I tutaj pierwsze pytanie jest takie, czy ranga tej sprawy wymagała, żeby ambasador napisała pani ambasador do premiera. Tutaj te sprawy mogą wywoływać pewne wątpliwości. Ja uważam, że akurat tego rodzaju sprawa nie wymagała bezpośredniej interwencji pani ambasador jakiegokolwiek kraju, szefa placówki do samego premiera, już nie mówiąc o rzeczy, która rzeczywiście bulwersuje nie tylko dyplomatów, ale myślę, że dużą część opinii publicznej, chociaż nie wszystkich, mianowicie sama forma, tytułowanie szanowny ministrze, panie ministrze, a nie panie premierze, pomyłki w nazwisku, również do wiadomości pan prezydent i minister spraw wewnętrznych, którego nazwisko też było napisane z błędem. To są sprawy zewnętrzne, oczywiście one w dyplomacji mają trochę większą wagę w ogóle w obiegu oficjalnym niż w innym obiegu, powiedzmy prywatnym czy półprywatnym. Ale pomijmy sprawę formy tylko samej treści. To znaczy, po pierwsze, jest to niezwykłe, że w takiej sprawie, która jest oczywiście ważna, ale nie aż tak ważna, nie mówiąca o żywotnych interesach Stanów Zjednoczonych, żeby szef placówki wystosował list do premiera. Pomijam już sprawę kontrowersyjną, czy chodziło tu głównie o obronę wolności środków masowego przekazu, czy po prostu interes stacji, której właścicielem jest firma amerykańska Discovery. Jaki jest jak gdyby wniosek z tej całej sprawy? Po pierwsze, mamy do czynienia z pewną tendencją, którą ja obserwuję z pewnym zaniepokojeniem. Mianowicie tą tendencję rozpoczął szef pani ambasador, czyli pan prezydent Trump.
Z którym pani ambasador ma świetne relacje.
To jest jej wielki przywilej. To znaczy ona właśnie może załatwić wiele spraw przez bezpośredni kontakt z prezydentem albo z jego osobami, jego doradcami. Także to jest wielki plus. Być może, to jest tylko nasze przypuszczenie, być może właśnie ta specjalna jej pozycja w administracji amerykańskiej dała jej większą pewność siebie i takie przekonanie, że skoro ona może różne sprawy załatwić właśnie w taki sposób mniej formalny, czyli z pominięciem swojego MSZ-u, Departamentu Stanu, to tutaj może w podobny sposób postępować. Ale to jest ten sposób, który niektórzy nazywają właśnie pewną komercjalizacją w dyplomacji, to znaczy postawieniem wszystkiego na interes i nie liczeniem się z formami, z protokołem, z zasadami, które w dyplomacji obejmują. I to oczywiście prowadzi do pewnej brutalizacji tych formuł, na przykład takiego listu, ponieważ to porównujemy do poprzednich takich tradycyjnych wypowiedzi tego typu, które były właśnie nie tylko bezbłędne, że powiem ortograficznie, ale również miały pewną formułę i dostosowały treść czy sam fakt wysłania listu do sprawy. Myślę, że reakcja polskiego rządu była właściwa, bo nie jest w interesie Polski. Myślę, że również nie jest w interesie rządu Stanów Zjednoczonych, żeby ten skandal przerósł stosunki dobre między dwoma krajami. Ja myślę, że to jest również do pewnego stopnia pewne doświadczenie dla pani ambasador.
Ostatnie pytanie, panie ambasadorze. Czy wizy dla Polaków odejdą do lamusa? Bo pani ambasador zapowiedziała, że w tym roku ma być to jeszcze w kongresie załatwione.
Nie chciałbym się zakładać, ponieważ to nie jest w mojej tradycji, ale z tego, co wiem, pani ambasador przy najlepszej życzliwości i wielkich jej ambicjach nie jest tego w stanie zrobić, chyba żeby rozpoczęła jakąś niezwykły lobbying. Sama pani ambasador swoimi siłami nie jest tego w stanie zrobić, ale życzę jej, żeby to jej się udało.
Andrzej Jaroszyński, pracownik polskich służb dyplomatycznych, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.